Rozwiń skrzydła.
W audycji Rozwiń skrzydła dziś rozmawiamy o miłości, a rozmawiamy razem z psycholog Katarzyną Gryl.
Już pojawiły się takie wątki dotyczące tego, że miłość ma pewne etapy, między innymi ten etap przyjacielski, wcześniej mówiliśmy o zakochaniu. Czy te etapy zawsze są takie same i jakie one właściwie są?
Najpierw jest zakochanie, przynajmniej w teorii tak jest, bo u niektórych ten etap zakochania, jak powiedziałam, na przykład może być trochę później. Ludzie mogą spotykać się ze sobą i być na przykład w pracy czy gdzieś wśród znajomych i nie trafia ich ta strzała, więc zaczynają się przyjaźnić, a ta strzała przychodzi znienacka. Trudno wyjaśnić, dlaczego tak jest. No ale w teorii zaczyna się od zakochania, czyli wtedy ten czynnik namiętności ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ ta miłość jakby jest napędzana tą namiętnością. Im częściej osoby się spotykają, tym częściej poznają tą osobę taką, jaką ona jest, a nie tylko przez pryzmat swoich wyobrażeń. No, życie weryfikuje ten obraz. Wtedy pojawia się intymność, czyli pewien rodzaj bliskości, zrozumienia, zasadzony na poznaniu tej drugiej osoby. Więc to jest tak zwany etap romantycznych początków, gdy pojawia się już zaangażowanie takie, że ktoś podejmuje decyzję o tym, że będziemy razem na długo, na przykład na całe życie. To zwykle jest związane ze ślubem, choć jak wiadomo w dzisiejszych czasach niekoniecznie. Wtedy możemy mówić o związku kompletnym, czyli namiętność jest na bardzo wysokim poziomie, intymność jest na najwyższym poziomie i zaangażowanie jest na najwyższym poziomie. Po czym jeśli ta namiętność spada, co jest nieuniknione i wiele osób o tym zapomina, z czym wiąże się dużo różnych trudności, o których myślę powiem później. Jak ta namiętność spada i przestaje już być taka istotna dla związku, zostaje intymność i zaangażowanie i to się nazywa właśnie etap związku przyjacielskiego. A później, niestety, jeśli tak jest, że ktoś nie dba o ten etap intymności, właściwie o nie o etap intymności, tylko intymność między dwojgiem ludzi, wtedy może być tak zwany związek pusty, ponieważ łączy tych ludzi tylko i wyłącznie wspólna decyzja, ale nie ma bliskości, nie ma relacji już takiej silnej lub żadnej, albo relacja opiera się tylko i wyłącznie na wymianie, nie wiem, jakichś zdawkowych informacji czy poruszanie się w jednym mieszkaniu. Więc ten związek pusty to już jest jedna wielka katastrofa i często kończy się rozpadem lub też nie, bo są takie osoby, które też żyją w takim związku.
Ale czy tak musi być, że ta namiętność się kończy?
Tak, namiętność...
Z żalem wypowiedziałaś to słowo.
No z żalem, ale tak to już w życiu jest. Nikt nie jest w stanie naprawdę wytrzymać takich intensywnych emocji. Ja wymyśliłam tylko jedną sytuację, w których namiętność może trwać wiecznie, w cudzysłowie. Wiecznie to znaczy na przykład całe nasze życie. Tylko wtedy, gdybyśmy zmieniali partnerów, czyli ciągle byli na etapie zakochania. Namiętność może się pojawiać na różnych etapach związku. Przecież to zależy też od nas, nie wiem, od wyjątkowej sytuacji, od zarażowania przestrzeni i tak dalej, ale no jak się patrzy właśnie na ludzi już starszych, nie, no to trudno mówić tam o namiętności, bo ona jest związana z naszym organizmem po prostu i spada do zera. Natomiast intymność nigdy nie spada do zera, bo bliskość, wspomnienia zawsze zostaje między tymi osobami.
No dobrze, ale to byłoby dobre dla nas, gdyby ta namiętność zawsze była na takich wysokich obrotach? Czy to jest tak, że tak po prostu jest i to jest jakaś przykra sytuacja życiowa dla nas, że ta namiętność spada i jak powiedziałaś, gdybyśmy zmieniały partnerów, zmieniali partnerki, to rzeczywiście wtedy można by było tę namiętność cały czas utrzymywać na takim wysokim poziomie? Czy też to jest dobre dla nas ostatecznie, że my nie żyjemy cały czas na takich najwyższych emocjonalnych obrotach?
Ja myślę, że no nie bez przyczyny tak jest, że jesteśmy tak skonstruowani, bo silnik chodzący ciągle na piątce i stojący w miejscu, że tak powiem, samochód, no to wiadomo, czym to grozi, nie? Po prostu się spali. Więc żeby nie spłonąć ostatecznie, to myślę, że nasza natura jest tak skonstruowana, a nie inaczej. Z tym, że jest jedno ryzyko. Wiele osób właśnie etap zakochania utożsamia tak ściśle z miłością, że gdy ta namiętność spada, która jest w tym etapie zakochania najsilniejsza, może mieć wrażenie, że po prostu miłość się kończy. Tak jak Romeo i Julia, nie? Wtedy była najsilniejsza ta namiętność. Można powiedzieć, że byli na etapie zakochania. Czy to jest już miłość, czy nie? Jeśli nazywać miłość procesem, to była już miłość. Jeśli tylko namiętność jest i nie ma tych dwóch pozostałych czynników, to czy to jest miłość? Nie? To pozostają takie pytania. Więc istnieje takie ryzyko, jeśli chodzi o osoby, które utożsamiają namiętność stricte z miłością, myślą, że miłość to tylko namiętność, to jest niezwykle trudne doświadczenie, bo namiętność kiedyś spadnie i co wtedy? Czy to oznacza, że ten mężczyzna, z którym się budzę co rano i nie przeżywam już wobec niego takiej namiętności jak wcześniej, czy to znaczy, że go już nie kocham? To jest takie pytanie, które może sobie zadawać wiele kobiet i wiele mężczyzn, ale też jest ratunek dla tej relacji, jeśli namiętność się kończy. Ratunkiem jest intymność. A w takim moim osobistym poczuciu to intymność tak naprawdę jest kwintesencją i rdzeniem miłości.
Ja bym chciała jeszcze tak podrążyć ten wątek namiętności, bo mi się wydaje, że to jest niesłychanie ważne, nawet jeżeli związek już długo trwa, żeby jednak między osobami była jakaś, no, taka fascynacja czy zainteresowanie tą drugą osobą. Coś takiego, co jednak kojarzy się z namiętnością.
Oczywiście. Oczywiście i dlatego też o emocje, fascynację trzeba dbać. Niestety zbieramy żniwo habituacji, czyli przyzwyczajenia. W związku z tym to, co nam sprawiało taką dużą przyjemność na początku, przestaje po pewnym czasie sprawiać nam taką dużą przyjemność. Można to zaobserwować na przykład słuchając ulubionej piosenki. Ona na początku nas fascynuje, chcemy jej słuchać ciągle, ciągle, ale jak słuchamy 50 raz, to już nie sprawia nam takiej radości. W związku z tym, żeby ta namiętność i emocje były silne, to trzeba też o to dbać i zmieniać bodźce. Czyli od czasu do czasu przynieść kobiecie prezent, zrobić mężowi przyjemność itd., itd., więc jak najbardziej.
No dobrze, o namiętność trzeba dbać, o to, żeby ona oczywiście nie zawsze była na tych najwyższych obrotach, jak powiedziałaś, na piątym biegu, bo tego pewnie nie bylibyśmy przez całe życie w stanie znieść, ale trzeba dbać o to, żeby ona też nie wygasła. Natomiast intymność, bliskość trzeba budować i o nią trzeba chyba też trochę walczyć. Jak to robić?
To jest niezwykle istotne. Jak zwykle mówię o miłości, to jest najważniejsze zdanie chyba, jakie mam do powiedzenia, więc jeśli Państwo je usłyszą, to mam wrażenie, że usłyszycie wszystko, co najważniejsze, co mam do powiedzenia w ogóle na temat miłości. A mianowicie, jeśli zabraknie intymności, to zostaje związek pusty, czyli tak naprawdę nie ma tego, co jest najważniejsze między dwoma osobami. A żeby o intymność dbać, to przede wszystkim trzeba rozmawiać. Intymność, jej motorem jest rozmowa i takie wzajemne wsparcie, pomaganie sobie. Więc jeśli ktoś zaniedbuje rozmowy, jeśli ludzie spotykają się w swoim mieszkaniu i rozmawiają 3 minuty dziennie, a podobno tak to można też obliczyć, że właśnie to są takie zdawkowe rozmowy i to jeszcze na przykład na temat dzieci, więc wtedy bardzo trudno jest utrzymać intymność, czyli bliskość z tą drugą osobą. To powinny być rozmowy przede wszystkim na temat tego, jak ja przeżywam, co się wydarzyło w pracy, nie tylko co trzeba kupić na obiad, czy nie wiem, czego potrzebują dzieci. Ale takie rozmowy właśnie, które są tak charakterystyczne dla tych romantycznych początków. Wtedy ludzie by spędzali ze sobą po prostu 24 godziny na dobę i rozmawiali i tłumaczyli, co przeżyli, jak widzą świat i tak dalej, i tak dalej. Dobrze jest, żeby tego nie brakło też później.
No a co w takiej sytuacji, kiedy nam się wydaje, że już znamy tę drugą osobę i właściwie, no właśnie, co ona nam może jeszcze nowego o sobie powiedzieć?
Może bardzo wiele, bo przecież życie jest inne każdego dnia. Każdego dnia coś się dzieje w pracy, każdego dnia ja zrobię coś, nie wiem, trudnego, fajnego, o czym można porozmawiać. To jest bycie z tą drugą osobą nie w symbiozie, czyli nie w takim zlepieniu się z nią, ani też w oddaleniu, ale w takim po prostu, ja bym to nazwała współbyciem, choć chyba takiego nawet polskiego słowa nie ma. Po prostu takie i wzajemne towarzyszenie, no ale idziemy razem przez życie za rękę, więc na pewno jest mnóstwo rzeczy do omówienia każdego dnia.
Są jakieś sposoby na to, aby fascynować się takimi zwyczajnymi rzeczami w życiu tej drugiej osoby, rzeczami, którymi ona chciałaby się z nami podzielić, rzeczami, które znamy, chociażby już na pamięć, mogłoby się wydawać, bo jesteśmy razem od wielu lat. Czy są jakieś sposoby, które mogą nam pomóc jednak wykrzesać tę fascynację na nowo albo pomóc utrzymywać ją na właściwym poziomie?
Ja nie wiem, czy to da się zrobić, nie? Bo fascynacja ma to do siebie, czyli te silne takie odczucia, że to dzieje się po prostu mimowoli. Można spróbować o te emocje jakoś zawalczyć w ten sposób, że zorganizuje się coś, stworzy jakąś niezwykłą sytuację, więc w taki sposób, żeby wprowadzić tą drugą osobę do jakiejś nowej rzeczywistości, nowego doświadczenia i w ten sposób mogą powstawać różne emocje. Przecież wiadomo, co ta na przykład osoba druga lubi, więc można zadbać tak, nie wiem, o przestrzeń, o niespodziankę, żeby ona dostała to, co lubi i w ten sposób. Ale w związku z tym, co mówisz, to jest trochę tak, jakbym miała podać jakąś receptę. A tak naprawdę receptę musi każdy sobie stworzyć osobiście, ponieważ ludzie są zbyt różni, żeby była jakaś gotowa recepta na miłość. Gdyby to było proste, to mielibyśmy podręcznik na temat miłości, każdy by się stosował, a nie bez przyczyny ludzie od wielu tysięcy lat ciągle piszą na temat miłości, poezję, prozę, wymieniają się informacjami i temat się nie skończył, bo odpowiedzi nie ma.
No dobrze, no ale mówimy o takich wspomagaczach, w cudzysłowie, które mogą pomóc właśnie i dbać o fascynację, ale też dbać o tę bliskość, o intymność. Są jednak takie momenty, które sprawiają, że ludzie od siebie się oddalają.
Tak.
Są takie sytuacje w życiu, które sprawiają, że ludzie się od siebie oddalają i potem bardzo trudno jest im z jednej strony właśnie przyjąć od tej drugiej osoby jakiś gest, który ma być takim wspomagaczem, albo samemu zdobyć się na taki gest. Czy tego typu gesty w sytuacjach trudnych, w takich etapach, które przeżywa się w związku, w etapach, kiedy rzeczywiście bardzo już oddaliliśmy się od siebie, jak zatroszczyć się o takie gesty, jak na takie gesty się zdobyć?
Oddalenie się dwóch ludzi od siebie jest też naturalne, bo gdy jest się blisko z drugą osobą, czasem jest się bliżej, czasem dalej. Można powiedzieć, że to jest jakby wpisane też w ogóle bycie z drugą osobą. Problem pojawia się wtedy rzeczywiście, gdy ludzie się oddają za daleko, a to najczęściej się dzieje wtedy, gdy nie przegadują ważnych spraw dla siebie, gdy jest jakiś konflikt, gdy pojawia się zdrada, jakieś zranienie, czy jakieś, nie wiem, trudności związane na przykład z tym, że rodzice wtrącają się do małżeństwa i jest jakiś kłopot, więc wtedy rzeczywiście może wystąpić jakaś trudność. Też nie odpowiem wprost na to pytanie, ale powiem taką rzecz, że profesor Wójciszko w swojej książce Psychologia Miłości napisał, że najbardziej zabija związek zasada oko za oko, ząb za ząb. I o tyle, o ile ją się stosuje do wymiany tych negatywnych wzmocnień, czyli negatywnych gestów, negatywnych słów, jakichś negatywnych rzeczy, którymi się obdarza niestety tą drugą osobę. Jeśli się stosuje zasadę oko za oko, ząb za ząb, w tym takim pozytywnym sensie, to świetnie. Ale jeśli w tym negatywnym, czyli wymiana tych zranień, to jest bardzo trudne do przeskoczenia, bo musi być ta osoba, jeśli ktoś chce wyjść z impasu, która na to, co dostajemy, nie wiem, trudnego, czy bardziej takiego negatywnego, ona musi odpowiedzieć czymś dobrym. Więc rzeczywiście warto, gdy jest taki impas związku i tylko wymiana tych negatywnych wzmocnień, żeby ktoś ten taki negatywny łańcuch po prostu przerwał, więc dobrze jest wtedy zadbać o to, żeby mimo, że, nie wiem, ona krzyczy albo on krzyczy, ktoś powiedział spokojnie, ta druga strona, czy zadbała jakąś niespodziankę, gdy jest taka trudna sprawa. Ale też nie wiem, czy to załatwi wszystkie sprawy, bo załatwić może rozmowa i dobra wola.
No ale tutaj chyba ważne jest jednak owo zaangażowanie, bo tak sobie myślę, że w momencie, kiedy on krzyczy, ona krzyczy i oboje tak mocno czują, że już się od siebie oddalili i wiadomo, że oboje mają jakiś żal do siebie, pewnie najczęściej uzasadnione argumenty, uzasadniony żal, uzasadnione pretensje. Rzadko bywa tak, że tylko jedna strona ponosi całą winę. No to wtedy chyba to, na czym mogą zbudować pewnego rodzaju w tym momencie chyba heroiczną decyzję o tym, że ktoś wreszcie powie stop i uczyni ten pierwszy gest, to jest właśnie owo zaangażowanie, owa decyzja, być może całkiem niedawno podjęta, być może sprzed wielu lat, decyzja, że my chcemy być razem, że my chcemy siebie nawzajem obdarzyć miłością.
Tak, taką decyzję najczęściej ludzie, że tak powiem, formalizują na ślubie, kiedy mówią do siebie przysięgę, że są na dobre i na złe. Rzeczywiście to utrzymuje związek bardziej, to zaangażowanie, bo też badania dowodzą, że łatwiej odejść, gdy mają jakąś alternatywę związku, czy jakąś inną relację, budują już i tak dalej, łatwiej im zrezygnować z tego, w czym byli, niż na przykład wtedy, gdy nikogo nie mają, gdy muszą odejść do jakiejś pustki. To pokazuje rzeczywiście, że te wszystkie takie formalne decyzje, czy w ogóle decyzje, one też sprawiają, że tym osobom po prostu no, trudniej też z tego związku zrezygnować, ale może też ich mobilizować do takiego dbania o związek, gdy już są dzieci, gdy już jest wszystko ułożone i tak dalej.
Mówiłaś o tym, że te pozytywne wzmocnienia też mogą mieć taki charakter, że ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Ja jednak jak to słyszę, to mi się wydaje, że to jest wtedy rachunkowość, to nie jest miłość, jeśli tylko sobie oddajemy, że ty mi troszkę, a ja tobie w takim razie tyle samo.
No i właśnie to jest niezwykle interesujące, bo też badania dowiodły, że w związku musi być wzajemność. Jeśli nie ma wzajemności, prawdopodobnie związek się rozpadnie albo jest niesatysfakcjonujący dla jednej ze stron. Więc właśnie, gdzie tu bezinteresowność, bezinteresowny dar z siebie, tak jak czasem mówi się o miłości, a tu takie wyliczanie, bo jest taki poziom psychiczny w każdym z nas, że dobrze się czujemy wtedy, gdy mamy poczucie, że ten ktoś jest w równym stopniu jak my zaangażowany w związek. Nie może być podział ról, obowiązków domowych, nie wiem, ja mogę w ten dzień być bardziej uległa, czy w drugi, ale musi być jakaś wymiana i musi być ta równowaga, bo jeśli jej nie ma, to wtedy ktoś cierpi, ktoś jest niezadowolony.
Ale czy ta wzajemność polega właśnie na takim liczeniu, gdzie jest moje terytorium, gdzie jest twoje i żeby ta wymiana była taka równa? równa.
Na pewno nie odbywa się to z notesem i z ołówkiem. Nie, to nie o to chodzi. Gdyby się odbywało z notesem i z ołówkiem, to dla mnie to już jest wielka czerwona lampka, że coś tu jest nie tak. To chodzi o pewien taki poziom psychiczny, takie wyczucie wewnętrzne, że ja czuję, że on mnie kocha, ja go kocham. Jeszcze mniej więcej jest na tym samym poziomie.
Jak Państwo słyszą gdzieś w audycji Rozwiń Skrzydła, cały czas rozmawiamy o miłości. To jest temat, którego na pewno nie zgłębimy w całości w czasie jednej audycji, no ale mimo wszystko to wyzwanie sobie dzisiaj stawiamy. I oczywiście na tym nie koniec. Za kilka minut wracamy do naszej rozmowy.